Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au/polish.
Dzień dobry, przed mikrofonem Dorota Banasiak. Witam Państwa serdecznie i zapraszam do wysłuchania przeglądu wiadomości radia SBS. W środę, 20 lipca. Zaczynamy od skrótu najważniejszych doniesień. Australijski rząd ogłosił przegląd działalności Australijskiego Banku Rezerw. W Europie trwa fala upałów z rekordowymi temperaturami w Wielkiej Brytanii i pożarami w Grecji. Polski Senat zajmie się ratyfikacją protokołów akcesyjnych Finlandii i Szwecji do Sojuszu Północnoatlantyckiego. A oto szczegóły doniesień. Po raz pierwszy od 40 lat australijski minister skarbu ogłosił przegląd działalności Australijskiego Banku Rezerw. Jim Chalmers jest zdania, że ze względu na wysokie prawdopodobieństwo dalszego podnoszenia stóp procentowych mających nadążyć za inflacją, przegląd może zapewnić skuteczność banku w przyszłości. Ostatnio Bank Rezerw spotkał się z ostrą krytyką za gwałtowne podniesienie stóp procentowych po tym, jak jeszcze pod koniec zeszłego roku podawał, że prawdopodobieństwo podniesienia stóp przed 2024 rokiem jest znikome. Minister skarbu zapowiedział, że przegląd, który zrewiduje skuteczność banku w osiąganiu celów, jego politykę fiskalną i pieniężną oraz środki odpowiedzialności, zostanie przeprowadzony przez trzech niezależnych ekspertów. Nie chcę, aby przegląd polegał na wstecznym obarczaniu winą. Chcę naprawdę doprowadzić do tego, abyśmy w przyszłości mieli jeden z najlepszych banków centralnych na świecie.
I want it to genuinely be about how do we have the world's best central bank into the future,
powiedział Jim Chalmers. Natomiast szef Banku Rezerw Philip Lowe z zadowoleniem przyjął ogłoszenie planowanego przeglądu. W przemówieniu w Melbourne zapowiedział dalsze podwyżki stóp procentowych mające na celu obniżenie inflacji. Philip Lowe, który w przyszłym roku kończy swoją 7-letnią kadencję, powiedział, że odpowie na wynik przeglądu, kiedy zostanie opublikowany. Zasady przeglądu są właściwie wytyczone, a rząd powołał komisję najwyższej klasy. Przegląd jest również mile widziany przez zarząd Banku Rezerw i personel banku. Jest to okazja do podsumowania naszych ustaleń dotyczących polityki pieniężnej i do potwierdzenia, że jej kształt sprosta wyzwaniom w przyszłości, powiedział Philip Lowe. Niektórzy ekonomiści również z zadowoleniem przyjęli nowo ogłoszony przegląd działalności Banku Rezerw, nazywając go zarówno aktualnym, jak i potrzebnym. Nowy ambasador Stanów Zjednoczonych w Australii, Caroline Kennedy, przyjedzie objąć nową placówkę w najbliższy piątek, 22 lipca. Córka byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Johna F. Kennedy'ego, była wcześniej amerykańskim ambasadorem w Japonii w latach 2013-2017. Caroline Kennedy powiedziała, że mianowanie jej na ambasadora w Australii wiąże się z osobistym dziedzictwem jej ojca. W 1943 roku łódź mojego ojca została zatopiona przez japońskiego niszczyciela. Gdyby nie pomoc dwóch mieszkańców wysp Salomona i australijskiego obserwatora wybrzeża, on i jego załoga nie przeżyliby ataku. Mam więc zaszczyt kontynuować jego dziedzictwo na swój własny sposób, powiedziała Caroline Kennedy. Rząd Stanów Zjednoczonych twierdzi, że nominacja Caroline Kennedy jest kolejnym potwierdzeniem mocnego zaangażowania prezydenta Joe Bidena w sojusz między Stanami Zjednoczonymi i Australią, który pogłębi dwustronne stosunki na wszystkich płaszczyznach w chwili, kiedy krytyczne są one dla regionu Indo-Pacyfiku. Śledztwo przeprowadzone w Wiktorii wykazało, że zachowanie niektórych posłów ze Stanowej Partii Pracy było niedopuszczalne, jednak nie zostaną im postawione jakiekolwiek zarzuty. Niezależna Komisja Antykorupcyjna, IBAC oraz Stanowy Rzecznik Praw Obywatelskich wydali wspólny raport. Dochodzenie wykryło, że w Wiktorii doszło do szeroko zakrojonego, rażącego i celowego wykorzystywania zasobów publicznych mających na celu umieszczenie nieprawdziwych członków na liście wiktoriańskich oddziałów Partii Pracy po to, aby zapewnić korzyści polityczne. Tak zwane branch stacking, chociaż jest sprzeczne z zasadami Partii Pracy, samo w sobie nie jest przestępstwem kryminalnym. Stanowa Rzecznik Praw Obywatelskich Deborah Glass powiedziała, że częścią problemu jest to, że nie było wsparcia dla tych, którzy sprzeciwiali się tym nieetycznym praktykom. Niektórzy funkcjonariusze elektoratu, personel ministerialny i aspirujący posłowie byli wyraźnie zaniepokojeni zadaniami, jakie mieli wykonać, ale jak nam powiedzieli, nie mieli jak złożyć skargi, powiedziała Deborah Glass. W powiązaniu ze skandalem do dymisji podało się 4 ministrów. Rząd federalny Australii zatwierdził 2 starty rakiet na terenie Australii Południowej. 2 rakiety suborbitalne zostaną wystrzelone z kompleksu Wireless Way na półwyspie Eyre. Projekt ma przetestować konstrukcję w różnych warunkach operacyjnych eksperymentalnych rakiet Kestrel 1. Gromadzenie danych o hałasie rakiet podczas startu przyczyni się również do wzbogacenia wiedzy o przyszłej eksploatacji kompleksu Wireless Way. Dostawca kosmodromu Sudden Launch twierdzi, że przemysł kosmiczny zapewni dobrze płatne miejsca pracy wykwalifikowanym pracownikom w regionalnej Australii, a tym samym zwiększy możliwości naukowe i technologiczne Australii. Rosyjski prezydent spotkał się w Teheranie z władzami Iranu i Turcji. Po raz pierwszy od napaści na Ukrainę izolowany przez Zachód Władimir Putin pojechał w zagraniczną podróż poza obszar byłego ZSRR-u. Celem wizyty rosyjskiego prezydenta w Teheranie było wzmocnienie relacji z tymi sojusznikami Rosji na arenie międzynarodowej w obliczu konsekwencji płynących ze strony Stanów Zjednoczonych i Europy za atak na Ukrainę. Władimir Putin spotkał się z przywódcą Iranu, a Ajatolem Alim Szamejnem, który poparł wojnę Putina na Ukrainie, mówiąc, że narody zachodnie rozpoczęłyby wojnę, gdyby sam Putin tego nie zrobił. Tymczasem rosyjski prezydent wydaje się popierać odnowienie umowy nuklearnej z Iranem z 2015 roku. Jeśli chodzi o sytuację wokół wspólnego kompleksowego planu działania w sprawie irańskiego programu jądrowego, nasi przedstawiciele są w stałym kontakcie. Uważamy za ważne kontynuowanie wysiłków mających na celu utrzymanie porozumienia nuklearnego i stworzenia warunków do wzmocnienia jego stabilnej realizacji na podstawie rezolucji 2231 Rady Bezpieczeństwa ONZ. Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że państwo ukraińskie znajdzie każdego rosyjskiego zbrodniarza winnego terroru wobec Ukraińców. Prezydent Ukrainy zauważył w oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych, że Rosjanie ostrzeliwują cele cywilne. Każdego dnia okupant daje nowe powody do uznania Rosji za państwo terrorystyczne. Minionej nocy przeprowadzono atak na wieś w obwodzie odeskim. Wystrzelono z morza 7 pocisków manewrujących kalibr. To nie są tanie czy zwykłe pociski. Rosja była z nich bardzo dumna. I w co uderzyły? W zwykłe wiejskie pole i niedziałające gospodarstwo rolne, wiejskie domy, budynki gospodarcze, liceum, dom kultury. Brak sensu militarnego, po prostu terror, powiedział Wołodymyr Zełenski. Ukraiński prezydent dodał, że w tym przypadku odbyło się bez ofiar śmiertelnych. Ludność zareagowała na czas na alarm przeciwlotniczy. 6 mieszkańców wsi zostało rannych, w tym 5-miesięczne dziecko. Są doniesienia o tym, że Chiny miały poprosić szefa ONZ do spraw ochrony praw człowieka, aby nie opublikował raportu w sprawie łamania praw człowieka w chińskiej prowincji Xinjiang. Agencja informacyjna Reuters donosi, że widziała list od chińskich władz apelujących o ukrycie raportu. Reuters podaje, że dyplomaci z trzech krajów, którzy otrzymali list, potwierdzają jego istnienie. Szefowa ONZ do spraw ochrony praw człowieka Michelle Bachelet, była prezydent Chile, obiecała dostarczyć raport. Chiny szeroko oskarża się o łamanie praw człowieka wobec ujgurskich muzułmanów, w tym o masowe wykorzystywanie ich do pracy przymusowej w obozach internowania. Chiny zaprzeczają tym zarzutom. Dzisiaj poznamy finałową dwójkę wyścigu o fotel następcy brytyjskiego premiera Borisa Johnsona. Jeden z wybranych dziś kandydatów na początku września zostanie szefem partii konserwatywnej, a co za tym idzie brytyjskim premierem. Jeszcze tydzień temu było ich ośmioro, dzisiaj rano pozostało troje. Ale po południu grono skurczy się do dwóch kandydatów. Murowanym faworytem do udziału w finale jest Rishi Sunak, były minister finansów. Teraz rozgrywka toczy się o to, kto do niego dołączy, o tym, czy będzie to Penny Mordaunt, sekretarz stanu w Ministerstwie Handlu Międzynarodowego, czy też Liz Truss, szefowa MSZ-u, zdecydują posłowie. Dziś we Włoszech rozstrzygną się losy Mario Draghiego i jego rządu. Włoski premier w ubiegły czwartek złożył rezygnację na ręce prezydenta Sergio Mattarelli, bo należący do koalicji rządowej Ruch Pięciu Gwiazd nie wziął udziału w głosowaniu nad wotum zaufania w Senacie. Premier Draghi, mimo braku wsparcia ruchu, otrzymał wotum zaufania, ale uznał, że wobec rozłamu w koalicji jego rząd nie będzie w stanie funkcjonować. Przeważa opinia, że z powodu konfliktu w łonie koalicji rządzącej między prawicą a ruchem Pięciu Gwiazd i lewicą, premier Draghi zrezygnuje. Unia Europejska rozpoczęła negocjacje członkowskie z Macedonią Północną i Albanią. Na tę decyzję oba kraje czekały bardzo długo i musiały się zmierzyć z niechęcią w Unii. Macedonia Północna jest kandydatem od 2005 roku, Albania od 2014 roku. Drogę do rozpoczęcia negocjacji uratowało sobotnie głosowanie w macedońskim parlamencie i zgoda na zmiany w konstytucji oraz uznanie mniejszości bułgarskiej. Na rozpoczynającym się dzisiaj posiedzeniu polski Senat zajmie się m.in. ustawą o ratyfikacji protokołów w sprawie akcesji Finlandii i Szwecji do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Aby państwa te mogły przystąpić do NATO, potrzebna jest zgoda każdego z państw członkowskich. Ustawę przyjął już polski Sejm. Kolejny krok należy do Senatu. Wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk mówi, że przystąpienie Finlandii i Szwecji do NATO jest korzystne z punktu widzenia interesów Polski.
Bałtyk stanie się morzem wewnętrznym sojuszu, bo będzie tylko ta mała enklawa, można powiedzieć, rosyjska na wybrzeżu Morza Bałtyckiego. A to w diametralny sposób zmienia układ sił. Teraz już po przystąpieniu tych dwóch krajów NATO nie miałoby problemu z wysłaniem pomocy do na przykład krajów bałtyckich, dzięki temu właśnie, że na przykład będą te okręty natowskie mogły wypłynąć z portów szwedzkich czy z portów fińskich, a nie będą musiały płynąć gdzieś dalej.
Agencja Meteorologiczna ONZ podała, że obecna fala upałów w Europie powinna służyć jako przypomnienie zarówno rządom, jak i wyborcom różnych krajów o klimacie na Ziemi. Ostatnio Wielka Brytania zgłosiła najwyższą w historii temperaturę 40 stopni Celsjusza, a 29 miejsc w całym kraju odnotowało temperaturę przekraczającą poprzedni rekord 38,7 stopni. Na przedmieściach Aten wybuchł pożar. Władze miasta ewakuowały już mieszkańców czterech dzielnic i dwóch szpitali. Pożar wybuchł w miejscowości Penteli, 27 kilometrów od centrum stolicy Grecji. Ogień, który szerzy się w górzystym terenie, jest podsycany przez silny wiatr. Z pożarem walczy około 420 strażaków, wojsko i ochotnicy, wspierani przez 24 samoloty. Nie ma na razie doniesień o jakichkolwiek obrażeniach lub osobach odciętych przez ogień. Nie wiadomo również, czy są zniszczenia domów mieszkalnych. Natomiast Polski Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje o fali upałów, która dotarła do Polski. Na zachodzie Polski, gdzie dzisiaj będzie najcieplej, temperatura maksymalna może osiągnąć 36 stopni Celsjusza. Na zakończenie prognoza pogody dla stolic australijskich na czwartek, 21 lipca. W Sydney 16 stopni i silne opady deszczu, w Melbourne 15 i słonecznie, w Canberrze 12 i silne opady deszczu, w Brisbane 17 i deszcze, w Adelaide 17 i częściowe zachmurzenie, w Perth 18 i deszcze, w Darwin 31 stopni, częściowe zachmurzenie, a w Hobart 11 stopni i słonecznie. W dniu dzisiejszym dolar australijski wymieniany jest na 69 centów amerykańskich oraz 3 złote i 20 groszy. Przegląd wiadomości Radia SBS opracowała i czytała Dorota Banasiak.
Zainteresowało Cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.